Mój dziadek no, był wspaniałym człowiekiem, przedwojennym inżynierem, leśnikiem, prawdziwym patriotą, erudytą, obywatelem świata, człowiekiem głębokich zasad, doskonale wykształconym i wychowanym. Podobnie moja babcia Stefania, muszę powiedzieć, że wzór cnót wszelkich. Obydwoje byli żołnierzami, aktywnymi żołnierzami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Obydwoje na swój sposób doświadczyli wszystkich związanych z uczestnictwem w ruchu oporu problemów, kłopotów, także zdrowotnych. Byli po prostu dla mnie potem już po wojnie, bo mam 59 lat i urodziłem się w 1960 roku i mniej więcej od 65 roku mogę już o dziadkach mówić świadomie. Byli po prostu fantastycznymi dziadkami, tworzącymi podwaliny naszej całej rodziny. I żyli doprawdy szczęśliwie, nie spodziewając się tego wszystkiego, co się stało. Tego wszystkiego, co zmieniło los ich dzieci, co spowodowało, że przez wiele, wiele lat byli od siebie odseparowanymi. Tak więc oczywiście mówiliśmy o bardzo wielu rzeczach. Babcia była osobą bardzo dystyngowaną. Nie powiem, że skrytą, ale na pewno niewylewną. Była osobą, która mówiła tyle, ile uważała za stosowne. Wiedzieliśmy o wielu jej przeżyciach, o pewnych mówiła mniej chętnie, o pewnych bardziej, ale nigdy nie było żadnych kwestii, w których byśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości. Mój dziadek miał podgórkę w Polsce komunistycznej, dlatego że nie zapomniano mu tego, co zrobił. Sfingowany proces, 6 lat odosobnienia i potem także problemy z możliwością zatrudnienia w Warszawie. W publikacji, o której pan wspomniał, podnosi się zagadnienie przenosin mojego dziadka z Warszawy do Poznania. Przenosin, które miały wynikać podobno z jego wybujałych ambicji, z jego niespełnionych zawodowych planów. No nic bardziej mylnego. Dziadek po prostu w Warszawie pracy znaleźć nie mógł. I to, że go wypuszczono z więzienia, absolutnie nie zmieniło faktu, że był po prostu osobą niechcianą.
Przywołał pan książkę Tajemnica z Auschwitz. Mam ją przed sobą, pana egzemplarz. On jest tutaj naszprycowany i naszpikowany takimi zakładkami, podkreśleniami. To nie jest historia prawdziwa pana rodziny?
Prawdziwa historia mojej rodziny, jeśli ktoś jest nią zainteresowany, znajduje się naprawdę w bardzo wielu publikacjach. To jest prawdziwa historia mojej rodziny. To, o czym pan wspomina, jest paszkwilem, jest publikacją, co do której doprawdy trudno mi się odnieść ze spokojem. Te zakładki, te fiszki, które pan widzi przed sobą, to po prostu są miejsca, które w sposób szczególny zbulwersowały moich bliskich i wszystkich wiarygodnych członków rodziny. Z książki emanuje niechęć do mojego dziadka, nieświadome być może zdeprecjonowanie całej historii mojej babci, niechęć do mojej prababci, niechęć do mojej matki. Ta książka jest po prostu straszna. Nie kupiłem jej. Mhm. Otrzymałem ją podobnie jak sygnały, które do mnie zaczęły docierać, podobnie jak maile, podobnie jak telefony, jak zapytania. Ta sprawa nie byłaby może dla mnie tak bolesna, gdyby nie zainteresowanie wielu osób, które pytały, jak to właściwie było. Jak to właściwie było? To, powiem szczerze, to zraniło nas wszystkich najbardziej.
Czytam z okładki. Babcia w nawiasie. Przeszła przez piekło Auschwitz, Ravensbrück. Przeżyła marsz śmierci. Duża, i tutaj do tej kropki myślę, że możemy się zgodzić.
To są udokumentowane fakty.
Duża w tym zasługa Jurgena, strażnika Sesmana, który jak ona zostawił w domu dwie małe córeczki. I to już rozumiem, jest fikcja literacka.
Nikt nigdy z nas nie słyszał o jakimkolwiek osobniku, który jest tu wymieniany z imienia i tylko z imienia, który miałby umożliwić przeżycie gehenny obozu mojej babci. Sugeruje się, że to właśnie SS-man pomógł jej w tej trudnej sytuacji. Nie hart ducha, nie doskonałe wychowanie, nie patriotyzm, nie oczekiwanie na spotkanie z rodziną, którą zostawiła dwoma córkami, siostrą, mężem. Nie to miał decydować. Decydować miałby ten wymieniony tu z imienia osobnik. No, jest to wątek obok innych. Absolutnie nieprawdziwy. Ja stawiam w tej sprawie weto.
Co babcia konkretnie mówiła o Auschwitz, o życiu w tym strasznym miejscu?
Babcia opowiadała o dniu codziennym, o tym, jak pracowała w fabryce amunicji, o tym, jak mogła przechować zdjęcie swoich dzieci, o zimnie, o głodzie, o tym, że wykonała kilka przedmiotów, których jestem wraz z moją mamą właścicielem drobnych, małych figurek z tworzywa sztucznego, które wystrugała w wolnej chwili, pracując właśnie przy produkcji amunicji. Babcia wspominała inne narodowości, wspominała o tym, jak poszczególne nacje zachowywały się w więzieniu. Nie wszystko z tego, co babcia opowiadała, nadaje się oczywiście do tego, żeby to kolportować, tym bardziej, że były to głęboko osobiste zwierzenia. Moja babcia nie napisała żadnej książki. Moja babcia nigdy nie chciała, żeby te sprawy znalazły jakikolwiek szerszy oddźwięk. Moja babcia nie napisała tej książki, a jeśli już kiedyś, to z pewnością dobrą polszczyzną. Moja babcia spotykała się ze swoimi koleżankami, które były współwięźniarkami w Oświęcimiu i w kolejnych obozach, także w Ravensbrück. Babcia z dumą nosiła tatuaż z numerem obozowym i te systematyczne spotkania z koleżankami z pewnością bardzo dużo jej dawały. Te panie się spotykały w różnych miejscach. Bywało, że i u nas w domu, a raczej w domu dziadków, ale bardzo często babcia też z tej okazji wyjeżdżała. Mam tutaj kilka cytatów z listów, które moi dziadkowie wymieniali, podczas gdy dziadek uwięziony w 1949 roku najpierw na Rakowieckiej w Warszawie, a potem przeniesiony do więzienia w Barczewie pod Olsztynem, które dziadkowie wymieniali między sobą, które dzieci pisały do dziadka, które jego rodzice pisali do dziadka i dziadek, który pisał do nich. I jeśli państwo pozwolicie, to kilka cytatów. Tych listów jest blisko 100. One są
Nie ma w książce?
Oczywiście, że nie.
A oczywiście, autorka się z panem kontaktowała?
Ja nie zamieniłem nigdy słowa z panią Majewską. Tak więc może przytoczę i nie będzie to długo. Prosiłbym o
proszę bardzo.
Dziękuję. Babcia pisała do dziadka. Tyle lat już straconych, tyle wakacji nigdzie nie pojechanych, smutnych, że niech licho porwie. Przecież to się nie da wrócić, starość idzie szybkim krokiem. Jeszcze raz polecamy cię opiece boskiej. Stefania, Baśka, Ewa i Kasia. List do dziadka, list do więzienia. Napisany w 1955 roku. W następnym liście. Idzie wiosna, ale zimna i tylko w kalendarium, piosence i obrazku. My ze swej strony zapewniamy cię o miłości, jak najszczerszej i prawdziwej. Nie opuścimy cię też złej doli, jaką znosisz, tak długo, jak ona będzie trwała. Chcemy nosić miano nie tylko rodziny, ale i przyjacieli prawdziwych, nie tylko tych od przyjemności i powodzeń. Tak pisała moja babcia do mojego dziadka w latach 50., kiedy był uwięziony. Babcia była chora, cierpiała na nadciśnienie i pisała też i o tym do dziadka. A mianowicie, ponieważ jednak i złe też ma koniec, chwała Bogu, więc pogoda będzie i ja wyzdrowieję i pójdziemy w góry na Świętą Katarzynę lub w Bory Tucholskie albo na Czaplą Wyspę. Całuję w ślipka i buziaka i ściskam mocno twoja, w nawiasie, sercowa, jak babcia mówi, Stefania.
Skąd autorka w ogóle wzięła tę historię?
Ta historia jest oparta na relacji jednej z sióstr mojej mamy. Ta narracja wypłynęła od jedynego członka naszej rodziny. Nikt z pozostałych wiarygodnych dla mnie członków rodziny, z którymi utrzymuję kontakty, absolutnie absolutnie nie zgadza się z przesłaniem tej książki.
A gdyby tu było napisane Tajemnica z Auschwitz, wersja ciotki, to miałby pan pretensje do autorki?
Z pewnością dużo mniejsze. Z pewnością dużo mniejsze i być może nie rozmawialibyśmy tutaj dzisiaj.
Czyli chodzi o te dwa słowa. Chodzi prawdziwa mi... histeria.
Tak. Tak, nadużycie to jest zbyt słabe określenie w stosunku do tego, co widzimy. Taki podtytuł powoduje, że nabywca sięga po tą książkę z zaufaniem. Sięga z zaufaniem i czyta ją. I czyta ją z odpowiednim nastawieniem. To jest olbrzymia odpowiedzialność autora. Bardzo często babcia po prostu mówiła o tym, że nie chce wracać do tych czasów. Że nie chce wracać do tych czasów. Że tak, być może w towarzystwie swoich koleżanek panie rozmawiały bardziej otwarcie. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja dowiedziałem się wielu rzeczy, ale to nie był pewien nurt narracji, to były fragmenty. To były fragmenty, z których pobudowałem sobie swój obraz tego wszystkiego. Natomiast babcia, jak już wspomniałem, no do końca życia na dźwięk języka niemieckiego po prostu reagowała w sposób no, bardzo, bardzo powiedziałbym, była po prostu bardzo zdenerwowana, mówiąc wprost. Język niemiecki, niemczyzna powodowała u niej niechęć. Byłem tego wielokrotnie świadkiem. Podobnie widok owczarka niemieckiego. Tak, to były ewidentne objawy tego, co mogłem zaobserwować. Nawiasem mówiąc, po liście naszych biskupów o tym, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie, moja babcia skomentowała to w ten sposób, że to nie jest w jej imieniu. Mimo, że była osobą głęboko wierzącą i prowadziła mnie do kościoła także w słoty i deszcz. I z dziadkami bywaliśmy u Palotynów, bo niedaleko było właśnie mieszkanie dziadków i tam w starym drewnianym kościele bywaliśmy, no, po prostu chodziło się na msze. Ale tutaj muszę powiedzieć, że te reakcje dawały mi do myślenia. To musiało być straszne, co tam przeżyła. Była bardzo wyniszczona, schorowana. Rzeczywiście były problemy z uzębieniem i po prostu no, jako jedna z ofiar wróciła i dosyć długo dochodziła do siebie. Ale nie lubiła o tym mówić i nigdy nie upubliczniłaby niczego, co tych faktów dotyczyło.
Myśli pan, że sprzedałaby się w księgarniach w dużym nakładzie opowieść o niezwykłej kobiecie, mężczyźnie, który ją kocha, którzy idą razem przez życie za rękę i poradzili sobie ze swoją traumą? Myślę, żeby się nie sprzedała. Wie pan, co się sprzeda. Że Polka spała z esesmanem, ona nienawidziła swojego męża, a ten esesman uratował jej życie. I to się sprzedaje. Żyjemy w takiej kulturze. Potrzebujemy takiej relatywizacji historii, ale ta historia nie jest relatywizowana bez powodu, ona jest relatywizowana dla pieniędzy.
No, tutaj mój komentarz musi być bardzo, bardzo wyważony i taki będzie. Być może jest tak, jak pan twierdzi. Tak, względy merkantylne decydują o tym, że taka książka właśnie się ukazała.
Że takie są filmy,
że takie są
seriale.
Filmy. Tak. To może być to. Ja z dużym wahaniem przyjmowałem sugestie na ten temat, które padły już wcześniej. Muszę powiedzieć, że nie jest pan pierwszą osobą, która zwraca mi uwagę na pewien trend, który panuje w tej kwestii. A mianowicie na właśnie taki trend, tak?
Szukajmy Niemców, którzy się buntowali przeciwko Hitlerowi.
Szukajmy odwrotności, tak? Zróbmy wszystko na odwrót. Zaprzeczmy przeszłości, spróbujmy, jak to będzie, kiedy zamienimy rolę, tak? No to jest być może efektowne, to jest być może interesujące, ale to nie może być narracja, która występuje pod hasłem prawdy. My możemy pisać takie powieści, my możemy pisać takie opowiadania.
No, ale to jest powieść.
Tak, no to nie jest powieść. Proszę zwrócić uwagę, tutaj moja babcia przemawia w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja tu słyszę, czytam głos mojej babci. Ja tu słyszę i czytam głos mojej cioci. To nie jest powieść, to jest podobno prawdziwa historia. W związku z tym muszę się też do tego, jako do prawdziwej historii, bardzo ostro ustosunkować. Wspomniał pan o domu i o tym, że poradzono sobie z traumą. No, dziadkowie prowadzili bardzo bogate życie towarzyskie. Ja miałem niebagatelną przyjemność poznać Wandę Błońską. I Wandę Błońską poznałem, no jakżeby inaczej, na niecałej u moich dziadków. To była równolatka i bardzo dobra koleżanka mojego dziadka. Oni byli razem w Sodalicji Mariańskiej. Wanda Błońska była lekarką, która leczyła trąd w Afryce i po prostu podczas jednej ze swoich podróży do Polski, bo wypatrzywała od czasu do czasu w Polsce, ta matka trędowatych, która być może będzie świętą niedługo, tak? Ona zawitała na niecałą i oczywiście dziadkowie mnie przedstawili jako młodego, być może kiedyś lekarza i miałem możliwość przywitać się z tą panią, uściskać i posłuchać o niej, jak operuje chorych. Tak więc dom był pełen partyzantów, którzy przychodzili po pomoc do dziadka. Dom był pełen studentów, którzy przychodzili ze mną, żeby tam coś zjeść, przespać się. Dom był pełen różnych ludzi, pełen rodziny, bo i rodzina często zaglądała przecież na niecałą. Tam były te nasze najważniejsze uroczystości. To był po prostu wspaniały, spokojny, uczciwy, porządny dom. No i jest pewnie tak, jak pan twierdzi.
To się nie sprzeda.
To się nie sprzeda. To jest być może nieinteresujące. Ale przecież nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której tworzymy fakty tylko i wyłącznie po to, żeby zainteresować nimi czytelnika i żeby coś przedstawić w sposób błędny. A przynajmniej jeśli tak robimy, to pamiętajmy, że to nie jest bezkarne.